i nigdy nie wrócili do domu. Alfabet obławy augustowskiej.
Zaginieni, zamordowani.
W lipcu 1945 roku, dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej w Europie, w rejonie Puszczy Augustowskiej sowiecka armia przeprowadziła operację wojskową mającą na celu likwidację działającego na tym terenie polskiego i litewskiego podziemia niepodległościowego. W jej trakcie sowieccy żołnierze przy wsparciu polskich pomocników aresztowali ponad 7 tysięcy osób. Większość wypuszczono, ale ponad 600 nigdy nie wróciło do domu. Dziś wiemy, że zostali zamordowani, a ich zwłoki zostały ukryte w nieznanym miejscu. Rosja odmawia pomocy w ustaleniu ich losów.
Czas wojny ciężko doświadczył mieszkańców Suwalszczyzny i Augustowszczyzny. W 1944 roku, widząc słabnących Niemców i nadciągające wojska sowieckie, mogli liczyć, że pokój jest już blisko, a wraz z nim wróci poczucie bezpieczeństwa, szansa na normalne życie. Wyzwoliciele ze wschodu szybko jednak wybili im z głowy te marzenia. Stacjonujący tu żołnierze Armii Czerwonej traktowali Suwalszczyznę jak teren podbity. Nawet bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy i zakończenie działań wojennych w Europie nie przyniosły Polakom upragnionej wolności. O podległości Polski wobec wschodniego sąsiada świadczyły m.in. arbitralne przesunięcia granic, narzucenie marionetkowego rządu, przesiedlenia, całkowita kontrola nad formalnie polskimi siłami zbrojnymi i organami bezpieczeństwa. Część Polaków nie była świadoma, do jakiego stopnia Polska została ubezwłasnowolniona. Nie wiedzieli, że przejawy powrotu do przedwojennej rzeczywistości są głównie skutkiem braku wystarczających sił do przejęcia władzy. Komuniści początkowo musieli oprzeć się na przedwojennych pracownikach administracji czy wymiaru sprawiedliwości. Nie mogli też otwarcie zwalczać niezależnych od nich, ale cieszących się społecznym poparciem przedstawicieli władz samorządowych. Dlatego widzimy, że to te środowiska w pierwszych miesiącach po obławie augustowskiej stanęły po stronie swych mieszkańców i podjęły poszukiwania zaginionych osób. W pierwszej kolejności pisano do polskich władz państwowych, organów bezpieczeństwa, organizacji pomocowych jak Polski Czerwony Krzyż. Sprawy te trafiały też do prokuratorów, którzy często nieświadomi okoliczności zbrodni rzeczywiście próbowali ustalić losy zaginionych osób. Ich sytuacja była bowiem nietypowa. Zniknęła bez śladu grupa cywilnych mieszkańców kilku powiatów północno-wschodniej Polski bez żadnego formalnego nawet wyjaśnienia. Była to sytuacja bez precedensu, gdyż nawet zbrodnia katyńska, o którą zresztą posądzano wtedy Niemców, dotyczyła jeńców wojennych i miała miejsce w czasie wojny. Nieświadomi więc prawdziwych losów zaginionych, pracownicy polskiej administracji samorządowej i państwowej podejmowali próby ich odszukania. Szczególnie wytrwałe w tym działaniu były samorządy kilku gmin, które przygotowały i przesłały organom władzy państwowej listy zaginionych osób, pomagały rodzinom w tworzeniu pism do najwyższych władz, także sowieckich. Z lektury tych dokumentów można wyciągnąć wniosek, że ich autorzy nie brali pod uwagę, że poszukiwane osoby już nie żyją. Spodziewano się raczej, że stanęły lub dopiero staną przed sądem, ewentualnie, że zostały deportowane. Taki los spotkał zresztą wielu mieszkańców wschodniej Polski, gdy jesienią 1944 roku przybyły tu wojska sowieckie. Rodziny wiedziały o ich zatrzymaniu, uwięzieniu lub zsyłce. Utrzymywały korespondencję, mimo wyroków mogły liczyć na powrót. Jednym słowem, ich los był znany. Tym razem jednak sytuacja była inna. Pisma rodzin i innych podmiotów poszukujących zaginionych krążyły po urzędach i instytucjach. Niektóre uczciwie informowały, że nie znają losów wskazanych osób, inne nie odpowiadały w ogóle lub, co najgorsze, podawały z nieznanych powodów nieprawdziwe informacje, podtrzymując tym samym fałszywą nadzieję na odnalezienie. W miarę upływu czasu wiara w ich powrót słabła, aktywność poszukujących malała. Działo się tak m.in. dlatego, że funkcjonariusze miejscowych organów bezpieczeństwa grozili represjami, jeśli rodziny będą dalej siać wrogą propagandę. Także w samorządach nastąpiły zmiany. Komunistyczna, totalitarna władza do końca lat 40. całkowicie opanowała wszelkie przejawy życia politycznego i sparaliżowała samodzielność i aktywność działaczy społecznych. Z samorządności została właściwie tylko nazwa. Niewielka nadzieja pojawiła się w okresie odwilży politycznej, która nastąpiła po śmierci Stalina w 1953 roku. Wypuszczono wtedy z łagrów i umożliwiono przyjazd do kraju wielu Polakom. Niestety nie było wśród nich nikogo z Lipcowych. Lata mijały, więc niektóre wdowy postanowiły wystąpić o sądowe uznanie śmierci mężów, bo straciły już wiarę w ich powrót. Wszczęte na ich wniosek postępowania były ostatnimi w czasie PRL-u próbami ustalenia na drodze urzędowej losów zaginionych. Tak jak poprzednie, bez rezultatu. Sprawa ofiar sowieckiej operacji wojskowej z lipca 1945 roku przestała interesować władze, pozostała jedynie w pamięci rodzin. Wróciła do codziennych rozmów mieszkańców Suwalszczyzny dopiero po 1987 roku, gdy odkryto w lesie koło Gip masowy grób. Szybko okazało się, że zostali tam pochowani polegli w czasie II wojny światowej niemieccy żołnierze. Ale dzięki temu sprawa zaginionych w lipcu 1945 roku osób stała się publiczną. Pisali o tym nawet zagraniczni dziennikarze, więc słabnące władze PRL-u nie były w stanie utrzymać jej w tajemnicy. Zwłaszcza, że z ustaleń powołanego wtedy Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku wynikało, że Sowieci porwali setki osób. Po przemianach 1989 roku losem ofiar obławy zajęła się prokuratura rejonowa w Suwałkach. Udało się jej m.in. uzyskać w 1995 roku od Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej potwierdzenie, że co najmniej 592 osoby zostały uwięzione przez Sowietów, ale że ich dalszy los jest nieznany. O tym, że poszukiwani przez tyle lat zaginieni mieszkańcy Suwalszczyzny zostali zamordowani jeszcze latem 1945 roku, dowiedzieliśmy się dopiero w 2012 roku po opublikowaniu przez rosyjskiego historyka doktora Nikitę Pietrowa szyfrogramu Wiktora Abakumowa z 21 lipca 1945 roku, w którym ten proponował Ławrentijowi Berii likwidację ujętych w obławie bandytów. Nie znamy odpowiedzi Berii, ale wszystkie fakty przemawiają za tym, że przychylił się do tego wniosku. Dokument ten dowodzi, że ofiary obławy zostały z premedytacją na podstawie decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowane. Schwytani Polacy nie stanęli przed żadnym sądem, nie postawiono im zarzutów. Zostali zabici w ramach dobrze przygotowanej wojskowej operacji. Najprawdopodobniej od początku jej planowania zakładano zamordowanie wszystkich osób podejrzanych o wspieranie podziemia niepodległościowego. Po zapoznaniu się z treścią szyfrogramu Abakumowa, prowadzący śledztwo prokurator IPN uznał, że doszło do aktu ludobójstwa. Była to więc zbrodnia, która zgodnie z międzynarodowymi konwencjami oraz prawem polskim nie może się przedawnić. Mimo że minęło 80 lat od tych tragicznych wydarzeń, obowiązki społeczeństwa i państwa polskiego względem ofiar obławy są niezmienne. Musimy dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni, w tym przede wszystkim odnalezienia miejsca ukrycia szczątków ofiar, zapewnienia im godnego pożegnania i miejsca spoczynku, ponieważ zginęli za to, że byli Polakami.
Tekst Jarosław Wasilewski. Czytali Adrianna Pływaczewska i Adam Klimiuk. Realizacja Zdzisław Wasilewski. Audycja powstała we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.